części przeniesiemy się do bardzo swojskiego miejsca, czyli do kościoła rzymskiego. Jesteśmy w końcu rzymskimi katolikami. Oczywiście do kościołów starożytnych, ale tutaj też jest bardzo dużo ciekawych rzeczy też się wydarzyło w tej organizacji kościołów, jak to wyglądało. Więc teraz spróbuję coś o tym powiedzieć. Oczywiście takim najważniejszym wydarzeniem w Rzymie dla tego kościoła w cesarstwie był edykt mediolański i jakoś tam legalizacja kultu i uznanie, zrównanie tak, chrześcijaństwa z innymi religiami, bo to na tym polegało, że ona jest taką samą religią jak wszystkie inne, dlatego nie musimy jej prześladować już teraz. Wcześniej oczywiście są różne teorie na temat tego, czy to był taki kościół katakumbowy, zupełnie jest odrzucona ta teoria, bo to bardziej tak się romantycznie kojarzy, że gdzieś tam się właśnie po nocach gromadzili na cmentarzu, też pewnie Sienkiewicz tutaj się przyczynił do tego, że mamy taki obraz. Bardziej po prostu były to jakieś po prostu domy, no patrycjuszy, bogatych ludzi, którzy też stawali się chrześcijanami i którzy udostępniali no, swój dom, który miał spore rozmiary, który mógł pomieścić jakąś tam grupę chrześcijan, na spotkania wiernych. To tak się działo. Oczywiście no, trzeba było być tam roztropnym i uważnym, żeby w czasie prześladowania nie podpaść, że tak powinien być tam prześladowanym, nie być schwytanym, ale raczej to w taki sposób. Na początku organizowano te pomieszczenia. No oczywiście tutaj mamy od razu już rzut taki właśnie bazyliki, tak? Czyli jakby świecka bazylika to jest świecka budowla podzielona na trzy nawy, z czego środkowa jest trochę wyższa po to, żeby było więcej światła. Nasz kościół jest bazyliką tutaj w Poznaniu. Także to nie jest tylko jakby godność tu, nie jest tylko godność kościoła, ale też jakby no, układ architektury. I cechą tych kościołów w Rzymie, taką pierwszą, która się rzuca w oczy, bardzo ważną i bardzo dużą zmianą jakby w tym myśleniu o kościele, o ułożeniu kościoła wewnątrz, jest to, gdzie jest krzesło prezbitera, krzesło biskupa. Proszę zobaczyć, że ono jest jakby tutaj, tu mamy troszeczkę będzie odwrócone ten wschód, ale mamy to w absydzie, mamy na najważniejszym miejscu. Dlaczego tak się dzieje? W tym momencie z katedry, tak, gdzie tylko siedział nauczyciel, biskup staje się nie tylko nauczycielem, ale też staje się władcą. Staje się kimś, kto teraz ma władzę, kto siedzi na tronie. No bo tak siedział też cesarz, imperator tak siedział w senacie i sędzia tak siedział w sądzie. Bazyliki też były najczęściej właśnie miejscami sprawowania sądów w Rzymie. Więc proszę zobaczyć, że tu jest tak dużo treści, jakby też to ma takie duże konsekwencje, że jest oddzielony ten celebrans od ludzi, że on właśnie staje się kimś, kto teraz nimi zarządza, tak? Kto ich teraz osądza, że to jest no, w moim mniemaniu trochę takie no, negatywne, w taką negatywną konsekwencję to idzie właśnie, że Kościół staje, znaczy, zaczyna to być, oczywiście to są wieki, tak? Ale tutaj rozpoczyna się taka pokusa takiego triumfalizmu, takiego wyniesienia nad ludzi, takiego bycia trochę nad człowiekiem. Takiego, że ja teraz wami będę kierował i będę wam mówił, czy macie wstawać, czy macie siadać. Tak? To często taki argument jest, że ksiądz jest takim tylko zawiadowcą, który mówi ludziom, co mają robić w kościele. Ale brało się to też z tego, i to jest uzasadnione takie miejsce, dlatego, że po przełomie konstantyńskim, po edykcie, biskup i wszyscy w ogóle prezbiterzy, wszyscy duchowni byli uznawani za urzędników państwowych. Że to byli, jakby oni byli zrównani z urzędnikami państwowymi, bo oni są w państwowej religii, to jest jedna z państwowych religii, więc może być. Dlatego właśnie też mogą takie miejsce zajmować, takie wyróżnione, takie, którym w świeckim świecie też zajmują jakoś tam ludzie mający władzę. Ale mimo tej zmiany, tej jednej, to proszę zobaczyć, że przynajmniej na tym górnym rysunku to widać, że ołtarz nadal pozostaje na środku, że ta ambona, to miejsce czytania słowa też jest na środku. Czyli jakby dużo jeszcze z takich intuicji pozostało. To, że krzesło poszło w inne miejsce, nie znaczy, że wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Biskup tak samo jak to było w Syrii, biskup też przechodził, przynajmniej na tym górnym rysunku to widać, że biskup przechodzi, musi przejść do ołtarza, musi przejść między ludzi. Tak, musi tam razem z nimi jednak tą ucztę sprawuje, nie jest oddzielony, ale od początku jednak siedzi na tronie. Trochę zmieniła się też Bima. Nie zupełnie, ale trochę się zmieniła, ponieważ ona troszeczkę to inaczej już teraz zrobione. Nie ma już takiego podwyższenia, jest murek, jakieś oddzielenie. On jest zbudowany na poziomie podłogi i tam jest jakby taka, może być taka zagroda trochę zbudowana, do której się wchodzi z dwóch stron, w której znajdują się ci, którzy czytają i ci, którzy śpiewają. Czyli schola. I to się nazywa też schola, czy też chór, to miejsce w kościele. Tam są dwie ambony. I przy jednej z nich, tej, przy której jest czytana Ewangelia, stoi wysoki świecznik. Jeśli ktoś z Państwa, niestety już nie zdążyłem z tymi zdjęciami, był problem. Jeżeli ktoś z Państwa był w kościele, albo będzie w Rzymie, w kościele głównym Dominikanów, Santa Sabina, tam gdzie mieszka nasz generał, ten kościół to jest starożytna bazylika, która wygląda tak jak ten rysunek A. Właściwie nic tam nie jest zmienione. Warto to zobaczyć na własne oczy, jeśli ktoś będzie w Rzymie, Santa Sabina. No nie ma ołtarza, ołtarz jest u góry, to jest bardziej ten niższy rysunek, ale ta ambona, ten chór jest dokładnie tak. Tak to wygląda. Jest tam taki też nawet wysoki świecznik, który jakby był następcą menory. Tak, świecznik jest, proszę zobaczyć, nie ma już arki, ale jest ołtarz, są ambony, z których jest odczytywane słowo. To jeszcze też, no to znamy, tak doskonale znam ten widok, oczywiście to jest XVI wiek, ale starożytne kościoły też tak miały, że ołtarz był osłonięty takim cyborium, takim namiotem jakby. To widać też w bazylikach największych w Rzymie, to do tej pory jest, na Lateranie, u Pawła za murami Matki Bożej, że te ołtarze są przykryte takim daszkiem. I jeszcze tam były też zasłony między tymi kolumnami, że jakby też było powtórka z tej zasłony, którą już mieliśmy i w synagodze, i w Syrii. Tam jeszcze były zwisające lampy, także bardzo ten ołtarz był taki podkreślony, on był jakby pokazany, że to jest najważniejsze. Że to jest najświętsze w tym kościele, że my nie mamy żadnego jeszcze przechowywania. Przecież wtedy jeszcze na początku w IV wieku nie przechowywano Najświętszego Sakramentu. Wydarzyła się jednak pewna reforma i to potem z czasem, gdzieś tam w VI wieku, nastała bardzo duża zmiana. Mianowicie papież Grzegorz Wielki rozpoczął taki ruch, żeby ołtarz przenieść ze środka bliżej tego krzesła, gdzie siedzi właśnie biskup, gdzie siedzi do apsydy, czyli do zakończenia kościoła, z dwóch powodów. Przede wszystkim w Bazylice Piotra, zbudowanej na miejscu męczeństwa Piotra, albo tam w tym domu, gdzie od początku czczono właśnie męczeństwo Piotra i tam był on pochowany, na Wzgórzu Watykańskim, ołtarz był na początku na środku, tak jak na rysunku A. I Grzegorz jednak chciał, żeby ołtarz był na grobie Piotra, żeby on był na grobie męczennika. Dlatego właśnie, oczywiście wiem o tym, że mówię z dużym takim chyba, ponieważ też tak buję, też piszę, że to są wszystko nasze hipotezy, że tak to mogło być. Ale myślę, że tutaj jakby to nas może poprowadzić do bardzo ważnego tematu, mianowicie tego, że ksiądz odprawia twarzą do ludzi. Ten ołtarz Grzegorz przeniósł na miejsce, gdzie był Piotr i na tym miejscu teraz do tej pory, prawda, tam gdzie jest grób Piotra, tak samo grób, ołtarz w Bazylice Świętego Pawła za murami w Rzymie też jest na grobie Pawła zbudowany dokładnie. Wiesz, to był już tak wtedy taki pomysł, żeby łączyć Eucharystię też z kultem świętych, że to nie tylko jest ofiara Jezusa, ale też my w ten sposób wspominamy tych, którzy umarli za Jezusa, którzy oddali za Niego życie. Więc to jest pierwszy powód, że ołtarz ma wrócić na miejsce Piotra. Tam, gdzie jest Piotr umarł i tam, gdzie jest pochowany. A druga rzecz, to już taki bardzo bardziej społeczny powód, no z czasem ludzi było coraz mniej w kościele. I to byli ludzie też, prawda, nie tylko obeznani, prawda? Kościół po 313 roku stał się kościołem masowym i do tej pory nie przestał nim być, przynajmniej w naszym kraju. Oczywiście w naszym kraju nie od 313 roku. Ale w każdym razie ta masowość, ona napłynęła do kościoła. Kościół był elitarny. Kościół się musiał ukrywać. Kościół, prawda, katechumera, czyli przygotowanie do chrztu trwało ponad rok, czy tam dwa lata. Teraz trwa, prawda, małych dzieci przygotowanie, tam jedno spotkanie przed chrztem, na którym się opowiada, jak to będzie i tyle. Także zobaczcie, jaka to jest duża zmiana. No i w kościele masowym, wbrew nazwie, jest ludzi coraz mniej. Coraz ludzi mniej, oczywiście to jest gdzieś tam VI-VII wiek, o tym czasie mówimy. Coraz mniej ludzi przystępuje do Eucharystii, coraz mniej ludzi rozumie, o co w tym chodzi. Dlatego papież i jego następcy chcieli, żeby ołtarz był oddzielony jednak od ludzi. Żeby to nie było tak, że teraz, prawda, ktoś tam może zbezcześcić to, co się dzieje, albo ktoś nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi. Zresztą po co biskup ma iść w środek sam kościoła, kiedy tam już prawie nikt nie stoi, bo wszyscy stoją obok niego, żeby słuchać słowa, przecież nie ma mikrofonów. Więc to jakby takie powody też bardzo takie techniczne, zaistniały. Z czasem, zresztą Grzegorz Wielki, papież z VI wieku, był pierwszym papieżem mnichem. Już wtedy istnieli benedyktyni. I papież Grzegorz zaczął taki ruch, żeby do tych kościołów, które pustoszały, wprowadzić do tych kościołów rzymskich, wprowadzić mnichów, żeby oni tam się modlili, żeby oni na tych mszach byli. I jak na przykład u Pawła za murami w Rzymie do tej pory od VII wieku mieszkają benedyktyni. Tam jest opactwo benedyktynów obok tej wielkiej bazyliki. Dlatego właśnie, że oni tam mają się modlić i zamiast tych ludzi, którzy nie przyjdą już, bo tak, bo już ta wiara ich jest taka letnia, taki był pomysł Grzegorza, to niech tam będą mnisi. Ale zobaczcie, jaka jest tego konsekwencja, że liturgia stała się już zupełnie od czymś jakby oddzielonym od naszej codzienności. Że tam nie dość, że biskup daleko siedzi od ludzi, ołtarz daleko od ludzi, to jeszcze tam wypełniają ten kościół jacyś mnisi, że ludzie stają się coraz dalej. Jakby to już nie jest Syria, kiedy tam to wszystko się dzieje w tłumie, że kiedy to się dzieje wszystko wokół siebie. To już jest jakiś dystans, jakieś oddzielenie liturgii, która coraz rzadziej też jest sprawiana, od naszej codzienności. Kościół staje się kościołem elitarnym w takim znaczeniu, że tylko niektórzy jakby wiedzą w ogóle o co tam chodzi, a nie to, że są tak mocno w to wszystko zaangażowani. No właśnie, dlaczego twarzą do ludzi? Dlatego, że na wschód, jakby to jest najprostsza argumentacja. Bazylika Świętego Piotra w Rzymie jest zbudowana w taki sposób, że do niej się wchodzi od strony wschodu, a zakończenie jest na wschodzie. I ten słynny witraż z Duchem Świętym, z gołąbkiem, który znamy, to on wpuszcza światło słoneczne zachodnie, a nie wschodnie. Dlatego, że wejście jest od wschodu. Jako, że to był kościół Piotra, kościół, który nie był katedrą, bo katedrą był kościół świętego Jana na Lateranie, katedrą papieża, zresztą do tej pory jest katedrą rzymską. Ale jakby to był kościół Piotra, i to jest pierwszy apostoł, więc wszystkie kościoły mają być podobne do niego, więc kościoły w Rzymie były tak też budowane, że na wschód one się miały zaczynać, a nie kończyć. Nie? Także jeżeli ksiądz ma patrzeć na wschód w czasie sprawowania liturgii, to on patrzy tam, ale państwo wszyscy też by patrzyli na wschód, bo jesteście pierwszymi chrześcijanami, modlicie się na wschód, więc być może to było tak, właśnie to jest hipoteza, ale najprawdopodobniej całkowicie możliwa, że ludzie byli tyłem do ołtarza. Że ksiądz sprawował liturgię stąd, a wszyscy patrzyli, bo wszyscy patrzyli na wschód. Jakby to był ten najważniejszy kierunek, nie ksiądz przy ołtarzu. Bo teraz można sprawiać wrażenie, oczywiście papież w duchu liturgii, Ratzinger, on to tłumaczy, można powiedzieć tak nieelegancko, że papież trochę z tego wybrnął, że krzyż jest centrum i ołtarz jest centrum, dlatego się patrzymy. Tak? Ale jest to takie, to rodzi cały czas w nas takie niebezpieczeństwo, że tutaj będzie, prawda, oglądanie księdza, a nie zwrócenie się do Boga. Jednak ta mądrość tego, że patrzymy wszyscy na wschód i skoro Bazylika Piotra jest tak ukształtowana, więc też zdarzy się, że będziemy stali tyłem. I tylko będziemy słuchać tego, co ksiądz mówi, będziemy powtarzali amen. Na przykład w kanonie rzymskim, tej takiej długiej modlitwie, gdzie tam są wymieniani poszczególni apostołowie, poszczególne męczennicy, my tego nie używamy, ale tam jest w nawiasie, że można mówić przez Chrystusa Pana naszego amen co chwilę. Jakby, żeby była aklamacja, żeby było potwierdzenie ludzi tego, co się dzieje. Być może to jest śladem, to jest modlitwa z Rzymu, być może to jest śladem tego, że ludzie nie widzieli tego, co się dzieje, tylko ksiądz jakby nawiązywał z nimi kontakt przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W taki sposób to się mogło dziać. No tutaj właśnie wraca ta kwestia, o której już mówiłem wcześniej, tego, czy właśnie ksiądz odprawia mszę dla mnie, czy ze mną. Tak, to jest, myślę, warto z tym pytaniem, to pytanie mieć gdzieś w głowie. Chociażby podniesienie Najświętszego Sakramentu w czasie mszy, dopiero kiedy już właściwie tak to się wszystko poprzeinaczało w Europie, że ksiądz już odprawiał znowu tyłem do ludzi, tak, czyli pierwszy z ludzi, że podniesienie zaczęło się od XIII wieku dopiero. To, że podnosił wysoko hostię i wysoko kielich, żeby ludzie, którzy stali za nim, mogli zobaczyć. To po to się do tej pory my to robimy. Ja to staram się na wysokości oczu, ponieważ jest napisane w psalmie, że to ludzie mają zobaczyć. Tutaj ja stoję tak już wysoko w Poznaniu, więc nie muszę tego podnosić tak wysoko. Na wysokości oczu też widać, a to chodzi o to, żeby zobaczyć, a nie po to, żeby podnieść do góry. Także taka jest w tym intuicja. To są te trzy najważniejsze takie hasła, które tu są związane z Rzymem. że katedra, czyli miejsce nauczania jest w apsydzie, czyli to skutkuje taką separacją i triumfalizmem, takim oddzieleniem się od ludzi też przez, aha, jeszcze to jest ważne, że w tych bazylikach świeckich w Rzymie, no przez to, że czasem na tych rozprawach musiało być pewnie gorąco, jak tam sędzia rozsądzał ludzi, były barierki. Tak, to miały być barierki, które oddzielały tłum od ciżby, od panów. No i do tej pory w niektórych kościołach te balastki, które są pozostałością tego. Tak samo w tych bazylikach rzymskich też była taka barierka, która oddzielała. Ona z czasem zaczęła przybierać taką już prawie, że zasłonę z kolumien. W niektórych kościołach to do tej pory jest w Rzymie, że są takie jakby takie całe ściany jeszcze postawione między apsydą a ołtarzem, a nawą, tak? I właśnie wtedy ołtarz musiał być trochę wysunięty, żeby jednak ludzie, no i tutaj zaczyna właśnie to odprawienie twarzą do ludzi, ten problem, tak? Czy ksiądz, no bo to był oczywiście, skąd tutaj, dlaczego w tej książce jest tak dużo na ten temat, architektura i liturgia, z której korzystałem? Dlatego, że jakby to jest szukanie takich argumentów czasami na siłę. On tutaj odpiera taką metodę szukania argumentów na siłę. Dlaczego teraz po Soborze Watykańskim II z powrotem zrobiliśmy coś nowego? On pokazuje, że to nie jest nowe, że tak już było. Że to, że właśnie ołtarz poszedł pod ścianę i stał się tylko jakąś taką podstawą dla jakiegoś większego tam obrazu czy figury, to jest jakaś pomyłka. Ołtarz jest stołem, przy którym jest sprawowana Eucharystia, przy którym mamy siadać tak razem i możemy spokojnie jakby też właśnie być, no potem też to dziedzictwo północne w Europie, że jesteśmy przy jakimś stole, a nie, że ja jestem tyłem do kogoś. Także to jest dyskusja pewnie nieukończona. Papież też oczywiście zamienia ten temat głos. Ale na przykład Lateran, tak na marginesie tych wszystkich zmian, ta bazylika pozostała mimo wszystko, ten ołtarz pozostał w środku nawy, być może tam zawsze ludzie byli i tam były duże uroczystości sprawowane, bo to była najważniejsza, najważniejszy kościół papieża, kościół jego katedra to była. Czego możemy się nauczyć z Rzymu o naszej modlitwie? Myślę, że taka rzecz może się wyda to Państwu abstrakcyjna, ale mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Tutaj w Rzymie bardzo dużo widać tego wpływu historii, tych wydarzeń, które się gdzieś rozgrywają jakby poza Kościołem, na kształt Kościoła. Nie, że tu jest bardzo dużo takich elementów świeckich. Właśnie ta katedra w apsydzie, też jakby takie społeczne względy, przecież tam też jeszcze powód był taki, że Grzegorz był papieżem w czasach bardzo trudnych dla Kościoła, w czasach najazdu barbarzyńców, w czasach dżumy w Rzymie, więc jakby też Rzym się wyludnił. Tych ludzi było bardzo mało w Rzymie, dlatego też właśnie jakby ta liturgia się trochę musiała ścieśnić, żeby te duże kościoły nie były tak dziwnie puste. To ma takie znaczenie dla mojej modlitwy, że moja historia też jest ważna w modlitwie. Że moje życie, którym żyję, oczywiście Państwo to dobrze wiedzą, tak? Że to na modlitwie mamy zwracać się do Boga z tym, czym żyjemy i tym, jacy jesteśmy, ale bardzo trudno jest to wydobyć na wierzch i położyć tak na ołtarzu przed Bogiem. To jest czasem bardzo trudne, żeby właśnie być szczerym i opowiedzieć Bogu naprawdę o tym, co się dzieje, a nie maskować się jakimś takim pozą czy fasadą no, pięknych słów. Czyli no, myślę, że z tych rzeczy, które tutaj się działy w Rzymie, w Kościele, można zapamiętać i warto dla swojej modlitwy się tego nauczyć, że to, co się dzieje w moim życiu, w mojej historii, też jest ważne. Też może mieć wpływ na moją modlitwę i może być jej treścią. A po drugie, tak samo jak tu jest to połączenie dużo, sacrum profanum. Czasem my to rozdzielamy od siebie. Tak samo jak Kościół jest jakoś wbudowany no, w tą przestrzeń miasta, on też należy do Kościoła. W całej Polsce, kiedy się nad tym zastanawiałem, wszystkie znaki terenu zabudowanego, może nie ma krzyża, ale jest wieża. I ta wieża podpowiada, Państwo znacie ten taki zarys budynków. Teren zabudowany trzeba zwolnić. Tam jest Kościół, przecież tam jest wieża. Także to też, nie? Gdzieś ten Kościół zawsze jest w naszym profanu, można powiedzieć, tak? Nie da się tego w życiu rozróżnić. Nie da się tego też w życiu modlitewnym rozróżnić, że mam taką strefę, gdzie tylko jestem z Panem Bogiem, a taką strefę, gdzie Pana Boga nie ma. To w takim razie nigdzie tego Pana Boga nie masz. Bo to trzeba połączyć, nie? Tak samo właśnie w Rzymie jakby to się też przenikało, że oni mieli dużo zwyczajów świeckich i wchodzili po prostu do budynków, zajmowali przecież bazyliki, gdzie wcześniej odbywały się sądy, gdzie były, oni konsekrowali dopiero te świątynie. Lateran to jest pałac Lateranów, który został poświęcony 9 listopada 324. Pamiętam datę, bo jest wtedy święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. My to obchodzimy w całym kościele w Rzymie. Poświęcenie jednego kościoła gdzieś daleko. Mamy też poświęcenie tego kościoła, poświęcenie katedry na Ostrowie, ale też jednego kościoła w Rzymie też świętujemy poświęcenie. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. O właśnie, ja zapomniałem o tym, przepraszam bardzo, zapomniałem o tym, że miałem, to jest właśnie Święta Sabina w Rzymie. Nasz kościół tak wygląda, także tam widać doskonale, no widać i ten chór, widać te dwie ambony, ołtarz jest miejsce. I też ołtarz jest zbudowany na grobie Świętej Sabiny, więc to jest, można powiedzieć, kościół idealny. I jest pusty, tam nie ma ławek, no znakomity. Wygląda, i bryła jest zachowana starożytna, i środek jest zachowany starożytny. Coś wspaniałego po prostu, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. O takiej intuicji, która gdzieś tam się w głowie mojej urodziła po przeczytaniu tego fragmentu świętego Pawła, w którym on w pewnym miejscu też taki, można powiedzieć, marginalny, w sensie może nie jakiś taki programowy tekst dla mówienia o świątyni chrześcijańskiej, kiedy Paweł mówi tak, to akurat nie będę cytował tego tekstu, który Państwo widzicie, bo powiem coś innego. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Taki przykaz świętego Pawła skierowany do mężczyzn, żeby się modlili na każdym miejscu, żeby podnosili ręce czyste, bez gniewu, bez sporu. Co tu jest ważnego? Modlić się na każdym miejscu. Jeżeli jakby wracam do tego tematu naszego spotkania, jak się modlić we wnętrzu, to ja nie tylko mogę się modlić tam, gdzie ja znajduję jakieś wnętrze dla siebie. Tak? Ja teraz trochę, nie wiem, może po tym, co tu powiedziałem o synagodze Syrii i Rzymie, może ktoś coś więcej z tego rozumie teraz, dlaczego nasze kościoły wyglądają tak, a nie inaczej. Ale jeżeli nawet nie znajduję dla siebie swojego wnętrza, znaczy wnętrza na swoją modlitwę, to mogę się modlić na każdym miejscu. Nawet tam, gdzie nie do końca rozumiem to wnętrze, gdzie nie wszystko mi się podoba, mogę się modlić tam. Dlaczego? No bo też ja mam swoje ciało. Paweł mówi, modlcie się podnosząc ręce. Czyli to też, jak wygląda wasze ciało, możecie użyć do swojej modlitwy. Możecie to wykorzystać w waszej modlitwie. Módlcie się podnosząc ręce. No my tego potrzebujemy. Nie można się modlić, jakby nie używając ciała. Jeżeli ja się moim ciałem nie modlę, to mój duch nie pójdzie w tą modlitwę. Jasne, że jest takie rozróżnienie, że moje ciało nie rwie się do modlitwy, bo to nie jest jego potrzeba. Ciało ma inne potrzeby. Na trochę niższym, na trochę, żebym bardziej podstawowym poziomie. Musi zjeść, musi spać, no musi odpocząć. To są potrzeby podstawowe mojego ciała. A mój duch potrzebuje modlitwy. I on nie zawsze jakby te potrzeby będą szły w parze, ale mogę moje ciało wykorzystać jako też pomoc w mojej modlitwie. Dlaczego? Bo ono jest wnętrzem jakimś dla mojego ducha. Bo ono też jest świątynią. No i tutaj te właśnie cytaty ze świętego Pawła. Ciekawe, że święty Paweł pisze to nam zwracano, pamiętam, uwagę na wykładzie ze świętego Pawła. No Korynt, prawda, miasto dużego rozpasania, też takiego rozerotyzowania w tamtym czasie. I właśnie do takich ludzi Paweł pisze, aż 3 razy do Koryntian pisze o tym, że ciało jest święte, jest świątynią. Że ciało jest miejscem, gdzie mieszka Bóg. Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. I tak dalej. Oczywiście to, jak jest zbudowany, może wrócę, bo to tutaj będzie widać troszeczkę chociaż będzie widać. To, jak jest zbudowany kościół, bardzo często, jeżeli jest zbudowany w takim tym klasycznym stylu, że ma apsydę, że ma nawę, że ma czasem transept, to jeżeli sobie popatrzycie Państwo Kościół jako wspólnota jest ciałem Chrystusa, gdzie głową jest sam Chrystus. Więc jest to nawiązanie do tego i to budowanie kościołów na kształt człowieka, ono właśnie ma tak, idzie w dwóch strony, że to dla mnie jest komunikat, że ja jestem świątynią, ale też jakby to jest taki komunikat, że człowiek jest odbiciem Boga. Jest stworzony na Jego wzór i podobieństwo. Jest do Niego podobny. Więc jeżeli szukam takiego miejsca, gdzie ja spotkam Boga, to też może być człowiek. Jeszcze chcę powiedzieć coś ciekawego. Przynajmniej dla mnie to bardzo zaciekawiło, że jest też taki sprytny sposób rozumienia tego, kim jest człowiek. Kiedy się połączy pierwsze litery greckich kierunków świata. Anatole, Dyzme, Arktos i Mezembria. Czyli najpierw wschód, zachód, północ, południe. I te pierwsze litery tworzą słowo Adam. Oczywiście jest to grecki skrót, ale no, też tak jakby w teologii to się gdzieś tam odkryto, tak? Więc tak najprościej, że skoro te hebrajskie Adam znaczy człowiek, to też człowiek jakby jest, zawiera w sobie wszystko. Zawiera w sobie wszystkie kierunki, można powiedzieć. Krzyż też jest no właśnie takim symbolem połączenia całego świata w sobie, że człowiek sobie zawiera cały świat. Że człowiek też jest mikrokosmosem. Że człowiek właśnie ma te wszystkie cztery kierunki w sobie, czyli właśnie na północ i na południe i na wschód i na zachód, a nowy Chrystus, nowy Adam, Jezus Chrystus, on w sobie wszystko łączy i on ten wszechświat odnawia. To takie intuicje, takie gdzieś myśli, które może komuś pomogą z Państwa. Przede wszystkim wykorzystaniu swojego ciała. Wykorzystaniu samego siebie, można powiedzieć tak, do modlitwy. Żeby tego nie lekceważyć, swoich postaw, swojego znaku krzyża, swojego klękania, swojego siedzenia, bo to są wszystko swojego też stania wyprostowanym w czasie liturgii, że to są wszystko postawy, które one mogą mi pomóc. Dlatego, że moje ciało też się może modlić. Że moje ciało w sobie zawiera wszystko. Tego też to, kim ja jestem. Tak? Że to się tutaj mieści. I że w końcu moje ciało, jako człowieka, jest odbiciem Boga. Jest odbiciem tego, kim On jest. Przyznam, że moje gardło po prostu stawia mi opór taki, że ledwo mówię, ale to właściwie już jest, można powiedzieć, finał tego, co chciałem Państwu powiedzieć na temat tego, jak się modlić we wnętrzu. Jestem gotowy, jeśli ktoś ma pytania, albo coś chciałby po prostu skomentować, albo czymś się podzielić, to zachęcam do tego teraz.
Może to będą bardziej refleksje niż pytania, ale chętnie usłyszę, co ojciec może o tym powiedzieć. Mianowicie niedawno czytałam artykuł chyba w tygodniku Niedziela na temat sytuacji kościoła w Belgii, gdzie kościoły pustoszeją i że zostają przemienione na sale konferencyjne, na jakieś tam te hotele i tak dalej. No więc co tutaj z tym uświęceniem, jak to z tym sobie poradzić? I potem następna rzecz. Jest kościół w Poznaniu, gdzie jest bardzo, figura Matki Boskiej bardzo brzydka. Mnie się ona kojarzy z brzydotą aktorki Barbary Streisand. I powiem szczerze, że to tutaj mi dosyć pasuje do tego, co ojciec powiedział na ten temat, że te przedmioty kultu, które powinny być w kościele, które są w kościele, muszą być jednak ładne. I to na razie wszystko.
Dziękuję bardzo. Z tym, co Pani mówi o
sytuacji belgijskiej.
Tak. Znaczy w ogóle tym wykorzystywaniu kościoła. Oczywiście procedura jest taka, jeżeli jakaś wspólnota, jakaś parafia chce sprzedać kościół, no to musi mieć na to zgodę stolicy apostolskiej.
Nie, tylko tam jest sytuacja w Belgii, że te kościoły są własnością państwa. Tak przynajmniej z tego artykułu wynika.
Aha, rozumiem.
I państwo je udzieliło kościołom, ale w tej chwili się zaczęła taka sytuacja, że one są...
Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego... Nie pamiętam teraz, bo przy tym numerze wrześniowym, kiedy robiliśmy, czy tam to był wcześniejszy, czy październikowy, umieszczaliśmy takie zdjęcie w miesięczniku właśnie takiego kościoła podominikańskiego w Maastricht w Holandii, który jest zamieniony na bardzo ekskluzywną i elegancką księgarnię i kawiarnię. I tam wtedy o tym rozmawialiśmy, szukaliśmy źródeł, jak to w ogóle możliwe, że jakby nie da się czegoś takiego zrobić legalnie bez zgody biskupa. W sensie, że biskup jakby pozwala na to, że kościół w jakiś sposób jest desakralizowany. Jeżeli potem by do niego trzeba by wrócić, tak,
to by
trzeba go na nowo poświęcić. Że tutaj to musi być też uregulowane, że zdaniem kościelnie, że no każde inne użycie jest po prostu zbezczeszczeniem, tak? Jakimś jakby naruszeniem na świętości. Nie?
Ja chciałam jeszcze podziękować za tą intuicję skupienia się na modlitwie na ołtarzu. To w ogóle jest piękne bardzo, co nam zepsuło oczywiście tabernakulum w centrum, prawda? Ale tu, jeśli można, znaczy to nie kwoli jakiejś krytyki czy coś, ja tu jestem tyle lat w tym kościele, ale bardzo wielkie, znaczy ta intuicja jest super, ponieważ też mi pomaga, ja zostaję w kościele i nie idę na adorację do kaplicy Najświętszego Sakramentu, bo najchętniej bym napisała na niej kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu i trzaskających drzwi, nie? Bo to jest coś, co po prostu absolutnie nie pozwala się skupić w tym wnętrzu. To znaczy jest to wielka bolączka od samego początku i wielka prośba, żeby Dominikanie coś z tym zrobili. Bo naprawdę z całym szacunkiem do wszystkich i z radością, że tyle ludzi przychodzi, prawda? Ale zawsze sobie stawiam pytanie, czy tak to powinno być. Powinno być na pewno inaczej. Po co w ogóle te drzwi, prawda? A jeśli już muszą być, to niech będą takie, żeby nie trzaskały. Nie?
Bardzo dziękuję za ten głos i chcę się podzielić takim swoim też doświadczeniem, bo myślę, że to jest powiązane z tym, co mówiłem o tej masowości kościoła i o tym też proszę sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać w Syrii, kiedy no właśnie tam to wszystko się działo w takim tłumie, który też nie siedział. Oni po prostu stali, więc tam się wszystko rozgrywało, jakbyś tam ten ksiądz i czytał między tymi ludźmi, siedział między tymi ludźmi, ołtarz był między nimi. Jak to wyglądało? I teraz, kiedy no, przychodzą małe dzieci do kościoła, ja się musiałem z tym jakoś nauczyć żyć, że czasami ksiądz mówi kazanie i po prostu dziecko głośno płacze, tak? Albo gdzieś tam biega i hałasuje i myślę, że to nie tylko księdzu przeszkadza, ale też no, wszystkim w kościele. Bardzo mi pomaga taka myśl, taka intuicja, że w kościele jest miejsce dla wszystkich. Że to jest też taki, bo to jest taka pokusa zrobienia sobie takiego kościoła bardzo takiego, nie wiem jak to powiedzieć, takiego wygodnego, może tak. Oczywiście to trochę przeczy temu, co mówię na początku, tylko ja bardziej mówiłem o tym szukaniu takiego bezpiecznego, takiego właśnie dyskretnego miejsca na modlitwę. Właśnie bardziej chodziło mi tutaj o znalezienie takiego miejsca na modlitwę. To ponieważ jeżeli idę na liturgię, to muszę się liczyć z tym, że tę liturgię sprawujemy wspólnie. I właśnie tam jest miejsce i dla dzieci, i dla takich, którzy śpiewają, i dla takich, którzy fałszują, i dla takich, którzy zasłaniają, to bardziej państwa gdzieś w sytuacji tak z ławek, że albo ktoś właśnie obok mnie, nie wiem, mi po prostu przeszkadza sobą, no to jakby to jest też zgoda, że my tą wiarę wyznajemy we wspólnocie. Oczywiście to co pani Justyna mówi, jak najbardziej może to jest do poprawki z naszej strony, tak? Bo to jest raczej już wtedy miejsce nie na sprawowanie liturgii, tylko na modlitwę osobistą. I mi też to bardzo tam przeszkadza w tej kaplicy, że te drzwi są tak jakoś tam mozolnie. Nie, to nie jest kwestia rozmarowania. To jest kwestia uderzania, to jest kwestia ich wielkości i złego tam zestawienia skrzydeł dwóch ze sobą. Dlatego to rzeczywiście przeszkadza. Ale myślę, że to też jest związane z tym, co tu mówiłem o masowości kościoła. Że on jednak, liturgia jest dziełem wspólnotowym. I to, co się stało w Rzymie, niestety, my wciąż jesteśmy tego spadkobiercami, to co widzieliśmy na tym, że jakby to, co się dzieje w kościele, no właśnie to, co się dzieje na ołtarzu, ksiądz siedzi, jest oddzielony od nas, że to już nie jest nasze. Że my przychodzimy tylko coś pooglądać, dlatego mamy oczekiwanie, że ma być głośno, wyraźnie i wszystko widoczne. To nie jest, że my wspólnie jesteśmy wokół tego i my wspólnie tutaj teraz sprawujemy kult. Tylko to on sprawuje kult, a my tylko przychodzimy, ale przypominam, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę. Jesteśmy równi. Ksiądz jest we wspólnocie sługą, który jest szafarzem, który ma właściwie rozdawać, jest do tego wyświęcony, żeby sprawował sakramenty. ale módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, wszyscy składamy ofiarę na ołtarzu. To nie jest tak, że to jest tylko moja, czy ofiara, my się wszyscy dołączamy do Pana Jezusa. Tak. Też jestem mocnym przeciwnikiem tego, ponieważ jakby wtedy nie widzę, z perspektywy księdza jest takie, że ja nie widzę, kto jest na tej mszy, w sensie z kim ja tą mszę odprawiam razem. Tak. Zimą to jest no, bardzo trudne, latem jest dobrze, ale zimą jest... Tak, ale wyobrażam sobie, dlatego też pewnie msze były, msze wieczorne, to jest wymysł tak lat 60., 70. XX wieku, bo wcześniej jakby no, w starożytności tym bardziej sprawowano msze raczej o świcie. Że kiedy było kiedy też to światło albo ze wschodu z jednego, albo z drugiej strony padało i było tego światła najwięcej. Nie? Jestem też przeciwnikiem, no tak, oczywiście, no rozumiem Panią. Ja ostatnio w Warszawie przy dworcu centralnym jest kościół Świętej Barbary, no w takim miejscu, to jest najbliższy kościół dworca centralnego, duży kościół i po prostu, no nie da się tam wejść. Znaczy można wejść do zimnej kruchty, gdzie są dwa klęczniki drewniane i to jest wszystko. No więc to bardzo zniechęca oczywiście do modlitwy. Z drugiej strony jakby tu, no... Nie znajdziemy jednego wyjścia, ponieważ trzeba też liczyć się z tym, że po prostu no, proboszcz ma, no, ma że tak powiem, trzeba mu oddać to prawo, że ma prawo się bać tego, że ktoś po prostu kościół albo zdewastuje, albo okradnie. Ja bardzo cenię i obecnego, i poprzedniego proboszcza mojej parafii, którzy mimo kradzieży, które tam się zdarzały, cały czas na kościół w centrum miasta jest otwarty i nie ma tam żadnego monitoringu, nie ma tam nikogo, kto by tego pilnował. Myślę, że to jest pewnie do pierwszego poważnego, że tak powiem, poparzenia się, no tak to działa, że potem już włącza się taki odruch, że niestety, ale nie będziemy otwierać, nie? Ale jednak, no, jeżeli mamy, tutaj zachęcam Państwa do szukania takiego miejsca na modlitwę, no to właśnie, jeżeli ktoś zamyka kościół, no to jakby nie daje możliwości, tak? Nie daje takiej możliwości, by się po prostu, by znaleźć takie miejsce schronienia i modlitwy, więc jestem jak najbardziej przeciwny, chociaż nie wiem, jakbym odpowiadał na to pytanie, gdybym sam był jakimś proboszczem jakiegoś kościoła w miejscu, gdzie notorycznie zdarzają się kradzieże. Na przykład u nas w Warszawie no po prostu tysiące sposobów na wyciąganie pieniędzy z puszek. Tak to niestety jest to działa, więc wtedy się uruchamia też taki odruch no po prostu trzeźwego myślenia, że no w takim razie trzeba zamknąć. Pewnie jakimś rozwiązaniem jest no jakieś tam, prawda, systemy, czy to monitoringi, czy alarmy, czy wydzielanie jakiejś bezpiecznej kaplicy na to. Zachęcam do tego, to jest taki mój zawsze bomo, żeby zgłaszać takie rzeczy swoim proboszczom, czy swoim księżom, teraz się zaczyna kolęda i takie rzeczy głośno mówić, bo to często my też po tej stronie, że tak powiem, ołtarza też często zatracamy taką perspektywę, tak? No bo ktoś, kto mieszka w kościele, że tak powiem w cudzysłowie, to nie będzie może do końca zawsze myślał o tym, czy ktoś właśnie mieszkając w domu z kilkoma osobami nie pragnie w ciągu dnia na chwilę wejść do kościoła i się po prostu pomodlić w ciszy. Tak? Tak bym odpowiedział na to pytanie. Chciałem tylko wytłumaczyć ze źródeł. Przede wszystkim tu i pójdzie architektura i liturgia. Właściwie tu jest bardzo szczegółowo, te mapki też są właśnie z tej książki. Niewielka książeczka, bardzo takie treściwe ujęcie wszystkich tych problemów. No i wiadomo, lektura obowiązkowa na ten temat, duch liturgii Ratzingera. Bardzo polecam. też niektóre książki dotyczące modlitwy też mówią o takiej modlitwie ciała, modlitwie wykorzystania, które by chciała. Proszę jeszcze przyjąć błogosławieństwo na koniec. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobranoc. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.